Witajcie. Zdarzenie, o którym opowiem na początku, miało miejsce 10 tysięcy kilometrów stąd, nad Oceanem Spokojnym. Byłem tam na pewnym wydarzeniu wśród przedstawicieli z całego świata. Zostałem poproszony o zaprezentowanie pewnego stanowiska. Nie pamiętam, jakie to było stanowisko i z jakiego powodu. Pamiętam tylko, że poczułem się bardzo malutki z tym swoim wystąpieniem. Gdy język kołkiem mi stanął, nie potrafiłem się wysłowić. Do dzisiaj pamiętam to nieprzyjemne uczucie. Poczułem się bardzo malutki wśród ludzi, którzy biegle poruszali się w dziedzinie, potrafili świetnie się wysłowić. Czasami jesteśmy wrażliwi na to, z kim się spotykamy. To może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Jeżeli zajmujesz się czymś i nie bardzo ci to idzie, a masz do czynienia z kimś, kto bryluje w tej dziedzinie, może to mieć wpływ na samopoczucie. I możemy czuć się bardzo malutcy. Ale nie tylko osoby, również okoliczności mogą sprawiać, że czujemy się tacy mali. Pamiętam, gdy byłem wczesnym nastolatkiem, głowa pełna marzeń, kim to nie będę, jak będę świetnie łączył karierę kierowcy Formuły 1 z byciem czołowym reżyserem, ale trochę nie dbałem o siebie, w największy mróz chodziłem w cienkiej kurteczce, więc nabawiłem się przewlekłego nieżytu oskrzeli, chroniczny kaszel. Dzisiaj to by mnie od razu zgarnęli smutni panowie w kombinezonach. Pamiętam, że szedłem ulicą i myślałem ze smutkiem, że pewnie już długo nie pożyję, moje dni są policzone. Zrobiłem się taki bardzo malutki wobec moich rzekomych problemów. Również okoliczności mogą sprawić, że poczujemy się bardzo mali z powodu tego, kim jesteśmy. Sposób, w jaki odpowiadamy sobie na pytanie, kim jestem, pozostaje naszą największą potrzebą. Temat jest szczególnie aktualny dzisiaj, gdy wobec wiadomych okoliczności możemy czuć się bardzo malutcy, my z wielkimi marzeniami, zamknięci w czterech ścianach. Dzisiaj popatrzymy na to, jak reagował Jezus Chrystus wobec najbardziej srogich okoliczności i najbardziej nieprzyjaznych ludzi w ostatnich godzinach przed śmiercią na krzyżu. W kalendarzu zbliżają się święta wielkanocne. Tak się składa, że w naszej wędrówce przez Ewangelię Łukasza natrafiamy akurat na to, co działo się z Jezusem podczas jego uwięzienia i drogi na krzyż. Dokładnie Wielki Piątek przed południem, na parę godzin przed tym, jak zawisł na krzyżu. Przeczytajmy pierwszą część. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed swoją radę. Rzekli: jeśli ty jesteś Mesjasz, powiedz nam. On im odrzekł: jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi. Jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy: więc ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: tak, jestem Nim. A oni zawołali: na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszycie z ust Jego. Co to jest za sytuacja, na którą tutaj patrzymy? Najwyższa Rada, wielkie, szerokie grono i jeden malutki człowiek postawiony przed nią w więzach. To sposób na pokazanie komuś, gdzie jest jego miejsce. zgniecenie go jak robaczka, by poczuł się jak robaczek, którego można zdeptać. Przeciętny człowiek w takich okolicznościach poczułby się bardzo malutki. Ale chwileczkę, co tu się dzieje? Role się odwracają. Członkowie rady zaczynają skromnie, czy ty jesteś Mesjaszem, ale Jezus podkręca atmosferę, mówi, za chwilę będę siedział po prawicy Boga, prowokuje, wprowadza napięcie na najwyższy poziom, więc mówią, czy ty jesteś Synem Bożym, czyli Bogiem? Jego odpowiedź była krótka, tak, jestem Nim. Jezus zakończył przesłuchanie. Role zostały odwrócone. Nie będzie żadnego przesłuchania. Nie przebiegało to w ten sposób, czy jesteś Mesjaszem, no jestem, a dlaczego tak uważasz? Po 3 godzinach sąd ogłasza przerwę. Nic z tych rzeczy. Jezus odwraca rolę, mówi, jeśli was zapytam, nie dacie odpowiedzi, kto tu kogo przesłuchuje? Skąd w Jezusie taka pewność, jego jednego związanego przed wielkim, szerokim Sanhedrynem? Bo wiedział, kim jest. Jest Synem Bożym. Co to ma wspólnego z nami? Myślę, że każdemu z nas przemknęła nieraz w życiu myśl, by być kimś większym, niż to jest możliwe. Szkoda, że nie jestem bogaty. Szkoda, że nie mam mieszkania w Krakowie na Starówce. Szkoda, że nie jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miałbym wspaniałą emeryturę i cały koronawirus miałbym gdzieś, mówiąc kolokwialnie. Nie musiałbym się martwić, mógłbym sobie siedzieć w mieszkaniu w Krakowie z widokiem na Starówkę. A jeżeli masz mieszkanie w Krakowie na Starówce, szkoda, że nie mam apartamentu przy 5. Alei w Nowym Jorku. Gdybym stworzył dynamiczną firmę, zarobiłbym na taki apartament. W to miejsce można wstawić wszystkie inne wielkie marzenia, by kimś być. Gdybym ja miał dzisiaj powiedzieć najbardziej odległe i głupie marzenie, to bym powiedział mieć swoją kolumnę w New York Times. O, to by ludzie mnie szanowali, liczyliby się z moim zdaniem. Co Grzegorz Bednarczyk powiedział, aż dreszcz przechodzi. Powiedziałbym o Chrystusie. Chyba każdy z nas miał może i głupie marzenia, kim chciałby być, które przeleciały przez głowę, ale to, co powiedział Jezus Chrystus tamtego dnia do Najwyższej Rady, ilustruje absolutnie niezwykłą prawdę, która brzmi: możesz być kimś największym ze wszystkich możliwości, jakie istnieją, ponad twoje najdziwniejsze marzenia, i to dzisiaj. W jaki sposób? Co to znaczy być kimś największym ze wszystkich możliwości, jakie istnieją? Jezus powiedział, czy jestem Synem Bożym? Tak, jestem. Jaki jest nasz odpowiednik? Oto słowa z Ewangelii Jana 1. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, by się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Albo z 1 listu Jana 3. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Czy można być kimś większym niż dzieckiem Boga? Nie. Czy można stać się nim dzisiaj? Tak. Jeżeli tak się stanie i będziemy w głębi ducha wiedzieli, że jesteśmy dziećmi Boga, da nam to ogromną pewność, jaką miał Jezus, gdy odwrócił rolę. My też tę rolę odwrócimy. Również w najtrudniejszych okolicznościach, w jakich przyjdzie nam stanąć, nasza tożsamość, odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, okaże się niezwykłym fundamentem w godzinie próby. Patrzmy więc dalej, co działo się z Jezusem w godzinie Jego próby. Przeczytajmy drugą część fragmentu. Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadziło go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Piłat, kolejny wielki człowiek, przed którym przyszło Jezusowi stanąć, był rzymskim namiestnikiem, prokuratorem. Bez jego zgody nie można było wydać wyroku śmierci. A więc Jezus stanął wobec kogoś, od kogo zależy najwięcej. Co Piłat potrzebuje wiedzieć, by wydać skazujący wyrok? Pyta Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim? No bo gdyby okazało się, że jest samozwańczym królem, a przecież wiadomo, że rządzi tam Cezar, a Piłat jest jego przedstawicielem. Co Jezus odpowiada na pytanie, czy jest królem? Tak, ja nim jestem. Ale reakcja Piłata była niezwykła. Nie znajduje w nim żadnej winy. Dlaczego Piłat tak powiedział? Instytucja krzyżowania to był rzymski sposób na zduszenie w zarodku wszelkich powstań. Jezus został o coś takiego oskarżony. Jednak Piłat zobaczył, że nic takiego się nie stanie. Jezusa nie da się zdusić. Jezus odwrócił rolę. Wiedział, kim jest i nie dało się tego w nim zdusić. Co to ma wspólnego z nami? Gdy wiemy, kim jesteśmy, gdy jesteśmy tego pewni, nie musimy się zajmować tym, czy nasza osoba, czy misja, którą mamy spełnić, podoba się innym ludziom, czy się nie podoba, co sobie o tym myślą. Nie poświęcimy jednej sekundy lub jednej myśli, by przypodobać się ludziom. Jeżeli zatroszczymy się o to, by nas zrozumieli, to tylko dlatego, że chcielibyśmy, żeby oni też poznali Chrystusa. Role się odwracają. Również gdy stajemy wobec zagrożenia, jakim jest pandemia, koronawirus, co nas najbardziej interesuje? Nic się nie zmienia. Mamy swoje życiowe powołanie. Tak jak powiedział Paweł apostoł, nie powiedział, biada mi, gdybym zachorował, biada mi, gdybym stracił majątek, biada mi, gdyby ludzie się na mnie uwzięli, ale powiedział, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To jego życiowe powołanie, które rozgrywa przed Bogiem i ono jest najważniejsze. Więcej jeszcze, to jest powszechne i uniwersalne powołanie wszystkich naśladowców Chrystusa. Czy może być coś ważniejszego niż to, by ludzie jednali się z Bogiem i zostali uratowani w wiecznym wymiarze? Czy coś się zmienia w godzinie próby? Osobiste pytanie. Czy twoja tożsamość, odpowiedź na pytanie, kim jesteś, jak sprawdza się w godzinie próby? Czy okazuje się mocnym fundamentem? Co zrobić, by okazała się niewzruszonym fundamentem w godzinie próby? Póki co patrzmy, co działo się dalej z Jezusem w jego godzinie próby. Piłat odsyła Jezusa do Heroda. Przeczytajmy trzecią część fragmentu. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak zdziałany przez niego. Zasypywał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Herod. Jak podszedł do Jezusa? Jak go potraktował? Woda. Trochę jak równego sobie, ucieszył się, że Jezusa do niego przysłano. Może będzie mógł coś dla niego zrobić, a Jezus zrobi coś dla niego, jakiś cud. Porozmawiajmy jak równy z równym. Obaj wyrastamy ponad przeciętność, ponad tłum. Ty jesteś kimś, ja jestem kimś. Herod poszukiwał akceptacji ze strony ponadprzeciętnych ludzi. Ty jesteś niezwykły, ja też myślę, że jestem niezwykły, więc poprzyjmy się nawzajem, przyznajmy sobie nawzajem wyróżnienia za osiągnięcia. Herod poszukuje akceptacji ze strony nadprzeciętnych ludzi. Jednak Jezus nie dał się w to wciągnąć. W to wzajemne popieranie się czuł się od niego całkowicie niezależny. Nie powiedział ani słowa, nie dał się wciągnąć w to popieranie. Nie potrzebował tego w najmniejszym stopniu. Był całkowicie ponad. Dlaczego był ponad? Bo znowu wiedział, kim jest. Herod był rozczarowany, Jezus nie okazał mu najmniejszego poparcia. W takim razie pozostała mu tylko jedna rzecz, pokazać, że zdanie Jezusa się nie liczy, że Jezus jest nikim. Dlatego poniżył go, zrobił z niego pośmiewisko. Ale Jezus wiedział swoje, wiedział, kim jest. I ta pewność tak z niego biła, działała porażająco, bo ostatecznie Herod, jak przyszło do wydania opinii o Jezusie, wskazania jakiejś winy w nim, pomimo tego, że przeciwnicy gwałtownie go atakowali, a Jezus się nie bronił, Herod nie odważył się powiedzieć, że Jezus jest winny. Wystarczyło tylko skinąć w stronę arcykapłanów i przyznać im rację. A jednak odesłał Jezusa do Piłata bez wskazania winy. Herod nie znalazł w Jezusie wzajemnego poparcia, towarzystwa wzajemnej adoracji, ale znalazł je w osobie Piłata. Tego dnia stali się ważnymi dla siebie przyjaciółmi, bo zaspokajali wobec siebie nawzajem potrzebę bycia kimś. Herod był człowiekiem głodnym uznania ze strony innych, nadprzeciętnych ludzi. Jednak najlepszy sposób na zaspokojenie tej potrzeby, odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jest inny. Stać się dzieckiem Boga, czy można być kimś większym? Gdy wiem, kim jestem, dzieckiem Boga, Pana Wszechświata, nie mam potrzeby poświęcania czasu i energii na szukanie innego poparcia. Owszem, będę chciał, by inni mnie zrozumieli, czy zgodzili się ze mną, gdy chciałbym przekazać coś ważnego dla nich. Ale mogę spokojnie całe moje życie skierować na wypełnienie życiowego powołania, jakie Bóg mi dał. Idziemy dalej i zobaczmy, przed kim jeszcze przyszło Jezusowi stanąć w tej godzinie najwyższej próby, na parę godzin przed ukrzyżowaniem. Przeczytajmy przedostatnią część fragmentu. Piłat był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci: cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Jezus miał już okazję stanąć przed Najwyższą Radą, przed prokuratorem Piłatem, przed królem Herodem, a teraz przyszło mu stanąć przed najtrudniejszym, przed tłumem ludzi. Tłum ma oddziaływanie szczególne, większe niż poprzednie przypadki. Osobiście mocno tego doświadczam. Tłum ludzi, jego reakcje mają na mnie wielkie oddziaływanie, doprowadzają czasami do łez, z przejęcia się losem ludzi. Gdy wczoraj Ewa, moja małżonka, czytała o tym, no, czytamy sobie czasem na głos biografię, gdy Ewa czytała o tym, jak kilkudziesięciotysięczny tłum zebrał się spontanicznie późną nocą w jednym z parków w Chicago, gdy okazało się, że Barack Obama wygrał wybory prezydenckie, doznałem najwyższego poruszenia. Pewne swoje reakcje na tłum pamiętam bardzo długo, nawet kilkadziesiąt lat. Na przykład właśnie bardzo, bardzo dawno temu byłem na pewnym chrześcijańskim koncercie w Nowej Hucie przy tak zwanej Arce, gdzie ogromny tłum ludzi słuchał ewangelicznego świadectwa i prezentacji Ewangelii. Był to jeden z przełomowych momentów mojego życia. Tłum, to audytorium, przed którym Jezusowi przyszło teraz stanąć, najtrudniejsze. I ten tłum w sposób natarczywy i narastający domagał się jego śmierci. I jeszcze ten epizod z Barabaszem, konfrontacja Jezusa, który był całkowicie niewinny, który ratował życie tysięcy ludzi, uzdrawiał, z kimś, kto odebrał komuś życie. Trudno o bardziej wyrazisty obraz zanegowania tego, co Jezus sobą reprezentował. Ale jak Jezus sobie poradził w tej godzinie najwyższej próby? Wyraził to w ostatniej już części Ewangelii Łukasza, którą przeczytamy. Popatrzmy. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Gdy Piłat ostatecznie poparł żądania tłumu i wydał Jezusa na ukrzyżowanie, Jezus szedł na miejsce egzekucji. I jest tu jeszcze jedno uzupełnienie obrazu tłumu, który zanegował jego osobę. Nie wszyscy reagowali wrogością i odrzuceniem, nie wszyscy domagali się jego śmierci. Na przykład niektóre kobiety, jak reagowały? Zawodziły i płakały nad nim, czyli co komunikowały Jezusowi przez swój płacz? Litujemy się nad tobą, przegrałeś. Przekaz tłumu był maksymalnie negatywny. Wszyscy uważali, że przegrał. I właśnie na tym tle możemy zobaczyć, że Jezus nie zaczął litować się nad sobą, użalać się na swój los. Jest pewny, że idzie właściwą drogą. Mówi, że to raczej oni powinni płakać nad sobą, mimo że w tej chwili wygląda to inaczej. Dlaczego był w stanie przechodzić w ten sposób najtrudniejsze chwile swojego życia? Bo wiedział, kim jest. Podobnie my, każdy z nas. Żyjemy obecnie w rzeczywistości, która nas szokuje. Nikt się tego nie spodziewał. Trochę jak tamte wydarzenia z Jezusem. Wielu chrześcijan umówiło się, że dzisiaj będziemy wspominali uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, a więc mamy dzisiaj tak zwaną Niedzielę Palmową. I możemy zobaczyć ogromny kontrast między wjazdem Jezusa do Jerozolimy, gdzie tłumy wiwatowały na jego cześć, ludzie kładli przed nim swoje płaszcze, gałązki palmowe, a 5 dni później wołali na krzyż z nim. My też doświadczamy wielkiego kontrastu między tym, co było jeszcze parę tygodni wcześniej, gdy mieliśmy wspaniałe plany, a dniem dzisiejszym, gdy prawie wszystkie plany się zawaliły. Co jest nam najbardziej potrzebne w tej godzinie? Oprócz takich rzeczy jak rozwiązanie problemów bezpieczeństwa, zdrowotnych, materialnych, najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, kim jestem. To jest nasza największa potrzeba, jaką posiadamy. Odpowiedź na pytanie, kim jestem. Człowiekowi może brakować jedzenia, może brakować zdrowia, ale jeżeli wie, kim jest, może do tej pory uważałaś, że masz dobrą, zadowalającą odpowiedź na pytanie, kim jesteś. Ale teraz, w godzinie próby, twoja reakcja na okoliczności jest trochę inna niż reakcja Jezusa, którą zobaczyliśmy dzisiaj we fragmentach Ewangelii Łukasza. Nie czujesz się bezpiecznie. Łatwo wpłynąć na to, jak się czujesz, zasiać strach, niepokój. Może trudno ci funkcjonować. Jeśli tak jest, pomyśl. Bóg ofiaruje tobie coś najbardziej niezwykłego, coś, co możesz mieć już dzisiaj. Dzisiaj Bóg może dać do twojego serca przekonanie, świadomość, że jesteś kimś takim, że nie można już być większym i że nikt ci tego nie zabierze, tego, że jesteś dzieckiem Boga. Ale najpierw trzeba nim naprawdę się stać. Może już nim jesteś, bo stało się w twoim życiu to, co jest potrzebne, by stać się dzieckiem Boga. W Ewangelii Jana czytamy: wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Chcąc stać się dzieckiem Boga, zdobyć tą niezwykłą tożsamość, no nie dzieje się to samo. Człowiek potrzebuje zrobić coś, o czym Słowo Boże mówi: przyjąć Chrystusa. Tematu nie załatwi obrzęd, rytuał. Wszystko, co otrzymujemy od Boga, otrzymujemy przez wiarę, tylko przez wiarę. Jak można przyjąć Chrystusa przez wiarę? Chrystus powiedział: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Może to już się stało w twoim życiu, potrzebujesz tylko uznać, co Bóg o tobie mówi, że jesteś Jego dzieckiem i w tą stronę skierować swoje życie. Nie szukać odpowiedzi na pytanie, kim jesteś, we wzajemnym wspieraniu się z innymi ludźmi, w towarzystwie wzajemnej adoracji, jak Herod i Piłat, ale w tym, kim jesteś dla Boga, jesteś Jego dzieckiem i nie można już być kimś większym. Potrzebujesz uznać też powołanie, które Bóg ci dał i zobaczyć, że ono nie zmienia się w żadnych okolicznościach. Tak jak Jezus w najgorszej godzinie próby, nic się u Niego nie zmieniło. Albo Paweł, apostoł: biada mi, gdybym był chory? Nie, gdybym nie głosił Ewangelii. Potrzebujesz uznać to powołanie, które Bóg ci dał, i w jego stronę skierować swoje życie. A jeśli jesteś kimś, kto jeszcze nie zaprosił Chrystusa do swojego życia, Chrystus puka do twojego serca w tej chwili. Co możesz zrobić? Zaprosić, by wszedł. Można wyrazić to zaproszenie słowami takiej oto modlitwy: Chrystusie, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Możesz i Ty skierować te słowa do Chrystusa. Może teraz, powtarzając za mną, jeszcze raz je przeczytam zdanie po zdaniu. Jeżeli wyrażają to, co jest w Twoim sercu, czego pragniesz, skieruj je osobiście do Chrystusa. Chrystusie, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Przed nami Wielki Tydzień. Chrześcijanie w większości umówili się, że będziemy wspominać wydarzenia sprzed 2000 lat. Mam nadzieję, że to, o czym mówiłem w tej prezentacji, uda się zamieścić też w formie artykułu na naszej stronie internetowej. Będzie to pod tytułem Koronawirus. Tożsamość w godzinie próby. Prawdopodobnie we wtorek wieczorem lub w środę przed południem, taki jest plan. To będzie coś trochę innego niż ta prezentacja, bardziej w pigułce, w trochę innej konwencji. bardziej jako prezentacja istoty chrześcijaństwa, Ewangelii, łatwiej przyswajalna. I gdy się pojawi, możemy polecić ją swoim znajomym przez media społecznościowe. Są wspólnoty, które rozwijają nowy zwyczaj zawsze po podobnym wydarzeniu jak dzisiejsze, gdy ludzie wracają do domu, zamieszczają krótką informację o wydarzeniu na swoich tablicach w mediach społecznościowych z linkiem do tego wydarzenia, które można oglądać. My możemy próbować robić to trochę szerzej. Można zaprosić do obejrzenia prezentacji albo poczekać na artykuł i zaprosić do jego przeczytania. W zależności od tego, komu to mogłoby pomóc. Zbierajmy swoje doświadczenia. Artykuł Koronawirus, tożsamość w godzinie próby będzie też, jeżeli Bóg pozwoli, w wersji angielskojęzycznej, jak poprzednie. Może pomoże komuś w innej strefie czasowej, w innej strefie językowej, może we Włoszech, gdzie jest epicentrum, może w Niemczech, może na Wyspach Brytyjskich, może za oceanem. Wszędzie tam, gdzie mamy możliwość zaproszenia do przeczytania ludzi, których znamy, których gdzieś spotkaliśmy. Przez internet odległość nie gra roli. Możemy pomóc ludziom w zaspokojeniu ich największej potrzeby, jaką mają, odpowiedź na pytanie, kim jestem. Dzisiaj szczególnie tego potrzebują, a przy okazji jest to nasze największe powołanie. Niech was Bóg bezpiecznie prowadzi.